Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w trzecim odcinku naszego podcastu. Tym razem wspólnie z kolegą poruszamy temat samochodu polskiej produkcji lub inaczej, bardziej to skomplikowanie ująć, potencjalnej reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego, który de facto i tak nigdy nie był jakiś nadzwyczajny. Jakie są możliwości, jak to można byłoby teoretycznie zrobić, gdyż to jest naprawdę mocno teoretyczne rozważanie, przynajmniej na ten czas, i jak można by do tego podejść. Myślę, że jest to w zdecydowanej przeciwstawności z tym, co powiedzmy możemy czytać w różnych newsach, gazetach. I tutaj jest troszeczkę inne podejście do tematu, bardziej w stylu mojego ulubionego przykładu Dacia Renault, czy teraz w sumie Renault Lada. Uważamy, że to by było dość ciekawe, prawdopodobnie podejście lepiej ukierunkowane na potencjalny rynkowy sukces, aczkolwiek jednak to jest na razie mocna hipoteza i osobiście uważam, że dość ciężki temat do wdrożenia, tym bardziej, że w świetle samochodów elektrycznych ewentualnie tu można by, powiedzmy, bardziej elektryczno-użytkowych, co będzie poruszone też, ale nie w podcaście, ale nie tym razem. Elektryczno-użytkowych można by ewentualnie rozważać temat wejścia w takie rynki, gdyż jest to w teorii potencjalnie łatwiejsze do zrealizowania niż faktycznie tradycyjny samochód. De facto tutaj, żeby już nie przedłużać, wspomnę tylko pokrótce o Ursusie, który tam zaprezentował swój pojazd na targach w Hanowerze, do którego też na pewno wrócimy na łamach tego podcastu. Jeszcze jednym, zanim wysłuchamy odcinka, nagranie jest na wolnym powietrzu niestety i jakość audio jest dość słaba, to po prostu jest to wycięte ze starego nagrania, który wspólnie z kolegą Olkiem realizowałem wcześniej, aczkolwiek mimo wszystko myślę, że warto się zapoznać z punktem widzenia ludzi, którzy nie jeden samochód konstruowali lub brali w tym po prostu udział, tak więc zapraszam.
Przejdźmy do tematu głównego. Jak powinien wyglądać polski samochód, jeśli by ktoś chciał zreaktywować markę jakąkolwiek, czy stworzyć od nowa markę w Polsce z fabryką, z całym kompleksowym zakresem usług i tak dalej, czyli to bez pomocy rządu czy inwestora typu Renault, Fiat, Ford, który chciałby stworzyć swoją tanią markę, tak jak to robi, chyba najlepiej pokazuje to Renault z Dacią i Ładą, bo Łada to też należy do Renault. Czyli bez takiego stylu prawdopodobnie moim zdaniem to się by nie udało.
Mamy proste przykłady i to nie tylko Renault. Okej, Renault jest dla nas teoretycznie najbliżej zbliżoną opcją, ale masz prosty przykład, który był dużo wcześniej zrobiony przez Volkswagena. Skoda i Seat.
Tak.
Seata jeszcze kupili żywego. Skoda w Szczecinie.
Generalnie tak. Ona tam faworytkę miała chyba. Nie, to już była po kupnie Volkswagena, chyba ta faworytka.
Faworytka
była... Taka kwadratowa, nie?
Przed chyba jeszcze.
Oni wyszli Octavią? O nie, jak Volkswagen kupi, to była ta Felicia. Taka faworytka, za jaką wygląda.
Tak, Felicia, tak. No, generalnie rzecz biorąc, przypady wokół naszego wódka są. Da się zrobić, nie? Tylko za tym muszą mieć duże pieniądze. Poparcie rządu, tak? To pełne w tym na przykład w przypadku Niemiec. Także można to zrobić, tylko trzeba podejść do tego z głową, trzeba albo nawiązać kontakt. Rząd musiałby nawiązać kontakt z firmą globalną. Która by chciała zainwestować. Tutaj jedyna opcja na tą chwilę dla nas, bo to są Chiny. No, czy jedna z nielicznych opcji to są Chiny, to moim zdaniem jest Ford. Myślę, że Renault nie będzie chciało
bardziej, bo oni już mają kompleci, także
oni mają swoje zabawki, które nie będą chcieli. Volkswagen nie będzie szukał. On ma te dwie marki, a nie chce niżej zejść. Musielibyśmy coś uklasować maksymalnie wielkości Skody. To było maksymalne.
Trzeba by też chyba zacząć, ile taki samochód powinien kosztować, jakie powinien być wielkości. Nie? bo...
No tak, to też ma wartość, dlatego że to trzeba dobrać do naszego rynku.
Ja tak patrzyłem, bo dla mnie punktem odniesienia jest powiedzmy ta Dacia Sandero, przykładowo, ona się powiedzmy wchodzi od 30 do 45 tysięcy, więc wydaje mi się, że okolica 35-40 tysięcy za moim zdaniem samochód klasy Fiesty sedan, czyli takiej większej Fiesty niż takiej małej, to byłby ten target, który pierwszy ten samochód, który by trzeba było uderzać.
Czyli co, powiem Ci tak, ja tych czasów nie pamiętam, panie, że Ty będziesz pamiętał.
Dzięki.
Bo chciałem nawiązać tutaj do tego, co zrobiliśmy kiedyś z Fiatem, czyli do licencji na Malucha i licencji na dużego Fiata.
No i Polonez też tam.
I Polonez też był, ale generalnie o te dwa auta mi chodzi, dlatego że one były bardzo popularne.
No tak.
I chodzi o to, że jaka była proporcja, ile to auto było warte wtedy, ile taki Maluch był warte. Wiesz, w stanie wojny był warte milion.
No, ale to były inne czasy, nie?
Ale jakby to przełożyć, żeby pływać, bo to byłby na starcie.
Znaczy, przełożyć to ja uważam, że to trzeba by prawdopodobnie przełożyć tak, że ten polski samochód musiałby być w finansowaniu, czyli w kredycie jakimś tam, preferencyjnym, o czym zaraz też możemy porozmawiać. Konkurencyjnie dla sprowadzanych 5-7-latków z Niemiec, czyli założenia pewnie byłby droższy, no bo te 40 tysięcy, ale musiałby być tak na takie fajne raty jakieś podzielone, najlepiej 0%.
No właśnie, to jest motyw, który możemy obejrzeć się do sąsiadów i go po prostu zgarnąć. Tworzymy bank albo dogadujemy się z PKO.
Ale tworzymy bank ten o nazwie samochodu.
Tak, się dorobi, znaczy nie, dogadujemy się z PKO i na podstawie PKO budujesz bank, który będzie marką. Czyli w sensie budujesz bank, który będzie współpracował i będzie nazywał się, będzie stricte tylko dla marki. Załóżmy, że marka będzie się nazywać FSO.
Będzie FSO Bank. Bank.
FSO Bank. Dokładnie jak mają Niemcy. Masz BMW Bank, Volkswagen Bank, Audi Bank, ale coś takiego budujesz.
No dokładnie.
Ta firma.
I wtedy jeszcze zarabiasz na operacjach finansowych.
No ale właśnie o to chodzi, żeby nie zarabiać na operacjach finansowych. Bo nie musisz. Ta firma istnieje tylko po to, żeby sprzedać samochód.
No tak, tak.
Dlatego,
tak,
że daje ci na przykład na 0% albo na 1% leasing, kredyt, bo im nie zależy na tym, żeby zarobić na operacjach finansowych. Bo to jest właśnie polskie myślenie. Leasing 7%. Brawo. Niszczenie rynku. Dlatego, że jeśli możesz pójść do salonu, popatrzysz, masz nowy samochód. Teraz właśnie na przykład Skoda ma ten abonament, nie?
Skoda na abonament. Ale Hyundai też ma bardzo dobry teraz.
No ale tak samo Ford ma te bardzo, bardzo tanie te leasingi, plus ma możliwość leasingowania tylko utraty wartości i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale chodzi o to, że leasingujesz taki samochód na 0%, albo na 1%, tylko po to, żeby jakieś pokryć to, że pani musi coś napisać na kartce w biurze, tylko po to. Albo jest to utrzymywane przez markę. I na 0% to jest leasingowane, kredytowane, whatever, jak sobie tam ustalą to finansowo. I teraz masz taką sytuację, że masz automatycznie dodatkowy zbyt dzięki temu, że ktoś przychodzi do salonu i mówi, no jest fajne auto, no ale nie stać mnie, żeby włożyć taką kasę. Nie? I teraz mówimy, dobra, to my ci sprzedamy to auto, rozłożymy ci je na raty 0%, tak jak w MediaMarkcie, możesz sobie wziąć to auto i będziesz płacił tam te 500-1000 zł miesięcznie.
Albo możemy tak zrobić, że będziesz płacił pan 3 lata i po 3 latach my go odbieramy.
Tam presja finansowa i rozwiązanie finansowe to jest jedna sprawa, ale chodzi o to, że dajemy mu ten samochód i nie dowalamy mu kolejne 20% do tego auta, tylko dlatego, że ktoś chce mieć to auto dostępne i chce je rozłożyć na raty i dostać je w dłuższym okresie czasu, nie? Bo to jest tak, że dostajesz ten samochód i łatwiej ci jest go spłacić. To jest idea.
Chodzi o to, żebyś nie odczuwał, powiedzmy,
żeby było obciążenia. Dokładnie.
A jeździł nowym, co właśnie też w Polsce bezpieczeństwo, no bo...
Jeździsz nowym,
dodatkowo... Średnia wieku w Polsce chyba 15 lat samochód.
Okej, ale dobra, jeździsz nowym autem, tak? Masz to auto w normalnej cenie, dodatkowo masz przez, załóżmy, no dobra, nowa marka pewnie 3 lat gwarancji nie da.
No, czemu nie?
Albo da, załóżmy, że da 3 lata
gwarancji.
Tutaj
zaraz można podyskutować o właściwie...
Ale poczekaj, technice. No to jest chwila, ale poczekaj. Zakłada te 3 lata gwarancji, rzuca i masz dostęp do tego auta, przez te 3 lata możesz z niego korzystać, po tych 3 latach wymieniasz sobie na nowe...
Albo wykupujesz albo coś własność, tam.
Czy to tam, coś tam. Dzięki temu przesuwamy, tak jak mówisz, lata samochodów użytkowanych w Polsce. Jest bezpieczniej, teoretycznie jest mniej awaryjnie.
No nie, no praktycznie będzie mniej awaryjnie, bo to jest mało prawdopodobne, że coś nowego się popsuło.
I tu może przejdźmy do względów technicznych.
No właśnie, względy techniczne.
Bo trzeba by się zastanowić, na jakim aucie zbudować ten samochód.
No, znaczy ja chciałbym w ogóle powiedzieć, że taki samochód przede wszystkim nie powinien być super skomplikowany.
Słuchaj, najpierw musiałbyś dobrać jaki samochód. I tutaj mamy rozbieżne podejście
tak,
do tego.
Jeden przedstaw
swoje.
Ja to widzę taki samochód na bazie, już trzymając się tego Forda, powiedzmy płyty podłogowej Fiesty, ale sedana. Nie wiem, czy on jest dłuższy, czy płyta jest dłuższa, czy zmodyfikowana. Chodziłoby mi o to, że byłoby optymalnym rozwiązaniem zbudować taki pierwszy samochodzik na wielkości Fiesty sedan, czy coś w tym rodzaju, takiego większego hatchbacka, a później na bazie tej płyty dalej bym próbował budować jednak klasę wyższą auta, czyli byłby to kompromis, ale chodziłoby tu o cenę, nie?
No, generalnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak. W moim mniemaniu, ja bym właśnie zaczął od Focusa.
Czyli Focke.
Chciałbym klasyczną Focke. Oczywiście, drogie rozwiązania typu wielowahacz z tyłu, typu jakieś super uturbienia, EcoBoost, by wywalił. Tak. Silnik z turbiną. No dobra, mamy tego diesla nieszczęsnego. Jakiegoś 1-2 silniki.
Ale to w Polsce to 1.6 LPG, chłopie, mówię ci.
I właśnie to mówisz akurat rację. 1.6 i to jeszcze tak jak robi na przykład Fiat.
Albo Dacia z gazem od razu. Nie?
Od razu z gazem w serwisie. Czyli możesz od razu instalację kupić. Masz pewność, że instalacja jest dobrze zrobiona.
Nie tracisz
jest
gwarancji.
Dobra, nie tracisz gwarancji. Serwisujesz sobie normalnie tą instalację w serwisie samochodu.
Wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie lepsze niż diesel, będzie łatwiejsze w obsłudze, w naprawie, w serwisie. I spokojnie w tym momencie, jeśli nie masz takich dziwnych silników, możesz walnąć 3-letnią gwarancję. Opieram się na tym, jak działa Hyundai. Hyundai teraz już wchodzi w turbo, nie motory, ale przez to powiedzmy pierwsze 10 lat, jak wchodził w Europie, oni bez problemu dawali bez limitu kilometrów 5 lat.
Kiedyś.
No tak, ale generalnie to tam są silniki tradycyjnie zbudowane. Nie?
Tak, no ale właśnie generalnie rzecz biorąc właśnie takie dwa silniki, że trzeba by jakiegoś niestety turbo diesla dać i podejrzewam, że najlepsze rozwiązanie byłoby tutaj odezwanie się do marki Isuzu.
No tak, oni mają dobre
diesle mają i słyną z tego, że robią dobre diesle, samochody robią ok, ale diesle robią dobre silniki. Silnik benzynowy z gazem. Nie wiem, czy nie Fiat.
No, ja Fiat bym ma teraz
z Fiatem zagadać.
Oni mają byłoby typo ten 1.6 silnik z wysokonny.
Byłoby łatwo z Fiatem się dogadać, podejrzewam. Bo myślę, że japońskie silniki, one dobre są, ale nie wiem, czy byłoby to nas
ewentualnie
stać.
Ewentualnie można w ogóle, tradycyjnie Polska może się z Fiatem znowu podotykać. Może Fiat by chciał zrobić. Oni lubią tanie samochody, tylko
pytanie jest takie, że w przypadku Forda jesteś w stanie to zrobić trochę taniej. Niewiele, ale trochę taniej. Na ich licencji, na ich BBH. W przypadku Fiata te auta są już tanie. I on, nie wiem, czy Fiat byłby zainteresowany, żeby budować markę, która będzie dla niego konkurencyjna.
No, żeby to się przekładało na kasę, to pewnie by było. Pytanie jest, bardziej się mnie zastanawia, czy Polacy chcieliby jechać samochodem nowym na poziomie Daci, ale produkcji polskiej. Czyli no, podejrzewam, żeby go ściąć w cenę Fiesty w Focke, do powiedzmy tych Fiesty to łatwiej, no ale dobra, tej Focke do 40 tysięcy, no to trzeba by ją podziękować tak jak Sandero, żeby było,
jeszcze, ja bym na przykład właśnie się upierał na tym, żeby jednak postarać się na przykład dodać taką markę Ford, a nie dać.
Nie, przykładowo, ale mówi mi o poziom wykonania samochodu, bo jak do Daci wchodzisz, nie wiem jak to widzą ludzie, którzy się na tym nie znają, jak ja wchodzę, to płaczę.
Posłuchaj, ale jaki jest problem?
Ale z drugiej strony
mamy ludzi.
Wywietrzyć się można jeździć.
Mamy dobrych ludzi, którzy znają się na robocie. Są rozsypani po świecie. Dokładnie dookoła naszego kraju.
No głównie po Niemczech, nie?
Ale dookoła. Bo no znaczy, jak obejrzysz dookoła wszystkie kraje, to dookoła siedzą i pracują firmy dookoła. Bardzo mało w Polsce pracuje. Mamy dobrych narzędziowców. Mamy dobrych...
No narzędziowcy są lepsze.
Tak. Mamy dobre zaplecze i mamy możliwość otwarcia fabryk. Mamy po prostu ludzi technicznych dobrych.
I tanią siłę roboczą.
Mamy tanią siłę, jeszcze tanią siłę roboczą. Się kończy ta tania siła robocza, ale jeszcze tanią siłę roboczą. Dlatego możemy to zrobić taniej. Dlatego Fiat buduje u nas, wybudował u nas fabryki i produkuje u nas modele, ale generalnie chodzi o to, że dalibyśmy radę, mi się wydaje. Ja bym tu był bardziej jednak za tą Focke. Dlaczego bym za tą Focke? Bo po pierwsze, masz tą Focke. Ona jest tak mniej więcej na środku.
Mhm.
Bardziej niż Fiesta. I teraz zejść w dół bardzo łatwo jest, bo można to upchnąć. Podejść delikatnie w górę na auto wielkości oktawi jesteś w stanie.
Jak to się mówi, lepiej pocinkować niż pogrubaścić.
No dokładnie. Tak to niestety jest, nie? Także weź na Octavię można. Na upartego można podchodzić pod Mondeo. Z tej no, płyty. Można spróbować.
Ciężko.
Można
no, ale
spróbować.
No, dobra, no.
Wiesz, w momencie, kiedy masz opanowaną tą płytę, możesz poczarować. Generalnie rzecz biorąc, z Foki mi się wydaje, że można wejść minimum raz do góry i dwa razy w dół.
A, okay.
Nawet dwa razy w dół. Proszę.
A, dwa razy. Na pewno z Foki łatwiej suwa by było zrobić sobie.
Dokładnie.
Zawsze.
Dokładnie. Mamy piękny przykład. Te wszystkie spuknięte Foki.
To jest, zresztą to chyba ten Ford Kuga, czy jak on się tam nazywa, tak, chyba jest na bazie Foki,
tak.
Nie? Czy nie?
Chyba tak, ale nie jestem.
Się wydaje, bo nie jest
także można, łatwo można spróbować. Masz C-Maxa, B-Maxa.
A jakie samochody byś widział, jakie klasy? Bo ja wypowiadałem się, że tutaj klasyczny sedan. Nie wiem dlaczego ten sedan, ale widzę, jak ktoś wprowadza tani samochód, jak Fiat teraz Tipo, to zawsze to startowy model jest... Zawsze to jest sedanem. Więc ja bym się też uparł i bym poszedł sedana. No i później standardowo na bazie sedana można kombi i tak dalej, ale czy jakieś inne właśnie wany, czy
znaczy, ja bym, powiem ci tak, ja bym zaczął od hatchbacka, bo jest najpopularniejszy, ludzie go najbardziej kochają. Nie wiem czemu, ale go po prostu kochają. 5-drzwiowy hatchback, klasyka gatunku na tą chwilę. Bo w tym momencie, sedany były fajne kiedyś, teraz w tym momencie hatchbacki. No, ale generalnie rzecz biorąc, ja bym wszedł w hatchbacka, wystartował od hatchbacka. Potem zastanowiłbym się nad tym sedanem i kombi. To bym razem próbował puścić. No bo to można łatwo razem oprzeć. Trzecim jakby wersją rozwinięcia tej platformy bym szedł właśnie w spuchnięte jakieś auto. Czyli bym spuchł to
do CUV albo do SUV.
Tak, dokładnie. Do tych pseudo-vanów, nie?
No to CUV był chyba lepszy nawet, bo to można taki trochę vana terenowego zrobić. To chyba zaczyna być trendy teraz.
To, tak.
Powoli.
No,
bardziej tak. Niż te SUVy chyba.
Tak, no bo to będzie van jednak jest dużo
praktyczniejszy.
Nie?
A też się wysoko się.
Także jeśli patrząc na zasadzie jednego modelu, potem sedan z kombi, razem i potem spuchnięty. I wtedy bym się zastanawiał, czy nie kombinować czegoś zupełnie innego po tych czterech modelach.
No to
w sumie trzech, no ten hatchback.
Znowu przykład de facto tej Daci i to świetnie pokazuje, jak oni to zaczęli, bo oni zaczęli chyba od tego sedana, tak? Logan.
Tak, oni zaczęli od sedana, potem wypuścili kombiaka.
Później był hatchback, czy jakoś tak? Wendersen, Sondero.
Tak, potem był hatchback.
I Duster jeszcze był, więc coś takiego.
Duster poszedł chyba przed hatchbackiem.
To już jest w sumie nic. Chodzi o to, że można tak generalnie tą ścieżkę od nich kopiować żywcem, bo im się to udało. Pytanie jest, czy ty byś też kupił taki samochód za 40 koła na poziomie wykonania Daci z logo FSO albo FSM? Albo, nie wiem, Syrena 100.
Z logo FSO, polski samochód, na pewno bym miał u mnie plus, że z Polski.
O tym właśnie nie pogadaliśmy.
Na razie zakreśliśmy ideę.
No.
Proszę, wypowiedzcie się, jeśli macie coś do powiedzenia, co byście tutaj chcieli rozwinąć, w którą stronę byście chcieli, żebyśmy poszli w tych dewagacjach na temat budowy polskiej marki.
Była to część pierwsza tego tematu. Będzie w niedalekiej przyszłości część druga, bardziej skupiona na samochody dostawcze. Aczkolwiek ten temat jest na pewno niewyczerpany i zachęcam naprawdę do komentowania lub jakiejś wspólnej refleksji, analizy. Byłoby miło oczywiście w Polsce mieć swój samochód, jednak to nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje i to są z tym powiązane ogromne pieniądze. Ludzie, których no, wydaje nam się, że można jednak jakoś pozyskać, no i inwestorzy, to jest tematyka naprawdę dużej, potężnej kategorii, aczkolwiek no, wszystko jest możliwe. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com.